Rozpoczynamy serwis informacyjny.
Ojciec Święty Franciszek wezwał w niedzielę wiernych, aby nie marnowali otrzymanych darów, w tym daru, jakim są sami, oraz by nie odrzucali ludzi.
Wezwanie to papież skierował przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie. W swoim rozważaniu nawiązał do Ewangelii o 8 błogosławieństwach.
Biskup Rzymu nauczał, że ludzie ubodzy w duchu cenią to, co otrzymują, dlatego pragną, aby żaden dar się nie zmarnował. Ojciec Święty zaproponował przy tym wiernym 3 wyzwania przeciwko mentalności marnotrawstwa.
Mówił, aby nie marnowali darów, jakimi są, bo są wartością. Wskazywał, że prawdziwe ubóstwo jest wtedy, gdy ktoś nie troszczy się o siebie i trwoni siebie, marnując siebie. Papież mówił także wiernym, aby nie marnowali darów, które mają, m.in. żywności. Wzywał ich też, aby nie odrzucali żadnego ludzkiego życia.
W tym kontekście zachęcał wszystkich, aby zadali sobie kilka pytań.
Przede wszystkim, jak żyję ubóstwem ducha? Czy czynię miejsce dla Boga, czy wierzę, że On jest moim dobrem, moim prawdziwym, wielkim bogactwem? Czy wierzę, że On mnie kocha? Czy też ze smutkiem marnuję siebie, zapominając, że jestem darem? I jeszcze, czy uważam, by nie marnować? Czy jestem odpowiedzialny w korzystaniu z rzeczy, z dóbr? I czy chętnie dzielę się nimi z innymi osobami? Czy jestem egoistą? Wreszcie, czy traktuję osoby najsłabsze jako cenne dary, które Bóg każe mi strzec? Czy pamiętam o ubogich, o tych, którym brakuje tego, co konieczne?
Po modlitwie papież nawiązał też do przypadającego w niedzielę Światowego Dnia Chorych na Trąd i wyraził bliskość z cierpiącymi na tę chorobę.
Dziś obchodzony jest 70. Światowy Dzień Chorych na Trąd. Niestety piętno związane z tą chorobą nadal prowadzi do poważnych naruszeń praw człowieka w różnych częściach świata. Wyrażam swoją bliskość z tymi, którzy dotknięci są tą chorobą i zachęcam do zaangażowania się na rzecz pełnej integracji tych naszych braci i sióstr.
W niedzielę Ojciec Święty zaapelował też o natychmiastowe przerwanie przemocy i ataków między Palestyńczykami i Izraelczykami oraz o dialog i poszukiwanie pokoju. Wezwał też wiernych, by modlili się za naród ukraiński.
Wygrana Petra Pawła w czeskich wyborach prezydenckich to dobra wiadomość dla Polski. Takiego zdania są przedstawiciele polskich władz.
Politycy PiS-u wskazują m.in. na jego doświadczenie wojskowe i wypowiedzi wskazujące na korzystniejszy dla nas kierunek polityki bezpieczeństwa.
Emerytowany generał oraz były szef Komitetu Wojskowego NATO Petr Paweł w drugiej turze wyborów prezydenckich w Czechach pokonał byłego premiera Andreja Babisza. Głosowało na niego ponad 58% wyborców.
Paweł dostał prawie 1 000 000 głosów więcej niż Babisz i otrzymał najsilniejszy mandat w historii Czech. Frekwencja w wyborach wyniosła ponad 70%.
Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Marcin Chorała powiedział, że zwycięstwo Petra Pawła wydaje się być dla nas dobrą wiadomością.
Ten wybór wydaje się być dla Polski dobry. Prezydent elekt w porównaniu do swojego konkurenta, byłego premiera Babisza, miał wypowiedzi wskazujące na kierunek polityki bardziej dla Polski korzystny, przede wszystkim w dziedzinie bezpieczeństwa, w dziedzinie wypełniania zobowiązań sojuszniczych. Ten silny blok Europy Środkowo-Wschodniej, czy Trójmorza, jakby ktoś wolał mówić, jest niezbędny, żeby zabezpieczyć się przed rosyjską agresją, żeby również zabezpieczyć Polskę. No stąd takie jednoznaczne uczestnictwo w nim również Czech jest dla nas dobrą wiadomością.
Do wygranej Petra Pawła odniósł się też m.in. szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Poseł Radosław Fogiel wyraził nadzieję, że życiowe doświadczenie generała Pawła będzie dodatkowym atutem zarówno dla Czech, jak i całej szeroko pojętej koalicji wspierającej Ukrainę w wojnie z Rosją.
Były szef Komitetu Wojskowego NATO obejmie urząd prezydenta Czech na początku marca. Na stanowisku zastąpi Milosza Zemana.
Szef PO Donald Tusk zapowiada, że zadba o byłych esbeków i przywróci ich przywileje.
W trakcie spotkania w Siedlcach były funkcjonariusz komunistycznych służb poskarżył się Donaldowi Tuskowi na ustawę dezubekizacyjną, w efekcie której otrzymuje niższą emeryturę.
Tusk zapewnił, że, jak to określił, krzywdy będą naprawione. Podkreślił też, że posłowie Andrzej Rozenek i Tomasz Siemoniak pracują nad zmianą obowiązujących zasad.
Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik Wąsik przypomina, że byli funkcjonariusze komunistycznych służb nie stracili emerytur, tylko nienależne im przywileje. Wskazuje, że otrzymali emerytury takie jak przeciętny Polak.
Ci ludzie nie mogą się z tym pogodzić. A Donald Tusk sięga po najbardziej taki nienawidzący Prawa i Sprawiedliwości elektorat i łamie sam sobie kręgosłup, bo Donald Tusk przynajmniej, no wiemy o tym, że wywodził się z opozycji antykomunistycznej. Jak widać, dla doraźnych celów politycznych zbrata się z diabłem, żeby uzyskać efekt. Jestem przekonany, że nie przyniesie mu to ani sukcesu politycznego, a myślę, że Polacy zweryfikują jeszcze bardziej wizerunek Donalda Tuska jako polityka działającego na rzecz dobra Polski. To jest działanie na rzecz szkody Polski.
Tak zwana ustawa desubekizacyjna zaczęła obowiązywać w 2017 roku. Zdaniem działaczy opozycji antykomunistycznej jest w pewnym stopniu przywróceniem sprawiedliwości społecznej.
256 kilometrów dróg krajowych i autostrad ma zostać oddanych w Polsce do użytku. W ubiegłym roku były to 322 kilometry. Poinformował o tym wiceminister infrastruktury Rafał Weber.
Polityk przypomniał, że w 2022 roku zakończono m.in. budowę autostrady A1. W pierwszej połowie tego roku na całej długości będzie się można przemieszczać z maksymalną prędkością 140 km na godzinę.
Rafał Weber wskazał, że w tym roku ma zostać oddana do użytku m.in. autostrada A18.
Można powiedzieć, że niwelujemy, likwidujemy najdłuższe schody świata, bo tak ta droga historycznie, stara droga krajowa nr 18 historycznie była nazwana po zakończeniu tej inwestycji, a to druga połowa tego roku. Ta droga będzie miała parametry drogi autostradowej, autostrada A18, także w ten sposób zapewnimy dostępność do drogi szybkiego ruchu mieszkańcom województwa lubuskiego.
Oprócz tego w tym roku planowane jest oddanie do użytku m.in. drogi S7 między Warszawą a Tarczynem oraz odcinka drogi ekspresowej S11 między Koszalinem a Bobolicami.
Łącznie w Polsce mamy 4800 km dróg szybkiego ruchu. Docelowo ma być 8000 km takich tras budowanych w ramach rządowego programu do 2030 roku oraz programu 100 obwodnic.
Trwa nabór wniosków w ramach nowego rządowego programu Energia dla Wsi. Głównym celem programu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich.
W jego ramach rolnicy i spółdzielnie energetyczne mogą ubiegać się o dofinansowanie do budowy biogazowni, instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych, małych elektrowni wodnych oraz magazynów energii.
Pomoc będzie przyznawana w formie dotacji i pożyczek. W przypadku dotacji można uzyskać maksymalnie 20 milionów złotych, a w przypadku pożyczki 25 milionów.
Minister klimatu Anna Moskwa mówiła, że program łączy w jednym miejscu możliwość ubiegania się o wsparcie różnych rodzajów inwestycji w OZE.
Logika tego programu jest taka, rolnik albo spółdzielnia energetyczna w jednym programie uzyskuje kompleksowe wsparcie dla wszystkich odnawialnych źródeł energii. W tych różnych elementach można zbudować, w zależności od pogody, samowystarczalność rolną i oferujemy kompleksowe wsparcie w tym jednym zbiorczym wniosku.
Forma i wysokość wsparcia będzie zależeć od rodzaju inwestycji podmiotu ubiegającego się o pomoc. Dofinansowanie będzie pochodzić z funduszu modernizacyjnego. Całkowity budżet programu Energia dla Wsi to 1 mld zł.
Pierwszy nabór wniosków potrwa do 15 grudnia. Budżet dla tego naboru to 100 milionów złotych.
To były wiadomości w Radiu Maryja.